Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Przyszłość polskiego rolnictwa to temat, który dziś podejmujemy. A naszymi gośćmi są dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istule.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Pan Jarosław Ołowski, wiceprezes Agencji Rynku Rolnego.
Szczęść Boże.
I pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Czyli nasi rozmówcy dzisiaj reprezentują świat ekonomiczny, świat podległy Ministerstwu Rolnictwa, to Agencja Rynku Rolnego, Instytut Gospodarki Rolnej. Czym się zajmuje, panie prezesie?
Instytut Gospodarki Rolnej jest takim pierwszym w Polsce think tankiem, czyli taką organizacją, która ma na celu pomagać rolnikom wskazywać właściwe kierunki rozwoju i analizą taką makroekonomiczną całej gospodarki rolnej.
Od kogo zależy funkcjonowanie Instytutu?
To jest inicjatywa prywatna. Zrzeszamy wielu rolników. Tych rolników, którzy prowadzą swoje gospodarstwa rolne, większe, mniejsze. Razem wspólnie wymieniamy się różnymi doświadczeniami. Właśnie po to, żeby pomagać sobie nawzajem oraz pomagać tym, którzy chcieliby w rolnictwie odnaleźć swoją przyszłość.
Agencja Rynku Rolnego podległa ministrowi rolnictwa.
Rolnictwa i rozwoju wsi.
Czym się zajmuje? Jaki sektor?
Sektor rolny, szeroko rozumiany, rynek rolny. Jesteśmy agencją płatniczą, mamy blisko 50 różnych zadań, które są związane z dysponowaniem funduszami unijnymi, ale też krajowymi. Jesteśmy agencją wykonawczą również innych ministerstw.
Zakres obowiązków, czym różni się od Agencji Nieruchomości i ARiMR-u?
Jeśli chodzi o ARiMR, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest to też agencja płatnicza, natomiast my zajmujemy się, jeśli chodzi o interwencje na rynkach, szczególnie w przypadku dekoniunktury, embarga rosyjskiego na przykład, również jeśli chodzi o pomoc rolnikom w sytuacjach kryzysowych. Agencja Nieruchomości Rolnych to jest już agencja Bank Ziemski, który powstał w wyniku likwidacji PGR-u, przejęcia majątku przez państwo i ta agencja razem z Agencją Rynku Rolnego będzie wspólnie tworzyła nowy podmiot, który ruszy 1 września. To będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Na samym początku zadałem to pytanie, zwłaszcza tutaj panom prezesom, byśmy wiedzieli, z jakimi pytaniami, czy jaki zakres tutaj kompetencji panów jest w pytaniach, spostrzeżeniach i też byśmy o rolnictwie nie rozmawiali w taki bardzo ogólny sposób, kierując pytania do panów, niczym do samego ministra rolnictwa albo prezesów wspomnianych tutaj agencji, których nie ma w naszym studiu. Dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istule. Spojrzenie ekonomiczne na rolnictwo, na gospodarstwo, na naszą polską wieś. Gdybyśmy poprosili o taką analizę tego, jak było, jak jest dziś i jakie pan jako ekonomista widzi nadzieje dla polskiego rolnictwa, jakie zagrożenia?
Spojrzenie takie bardziej makroekonomiczne chciałbym zaprezentować i historyczno-gospodarcze może też na samym początku. Polska, jak mówi stare przysłowie, była kiedyś w czasach pierwszej Rzeczypospolitej spichlerzem Europy, a samo rolnictwo było źródłem naszej zamożności, bogactwa, dobrobytu, źródłem fortun magnackich, po prostu ostoją całej naszej gospodarki. Polska była wówczas stricte krajem rolniczym. Pod koniec wieku XVIII, na przełomie wieków XVIII i XIX nastąpiła w zachodniej Europie rewolucja przemysłowa, która podzieliła świat na dwie grupy krajów i ten podział trwał mniej więcej do pierwszych lat po II wojnie światowej. To był pierwszy tak zwany międzynarodowy podział pracy. Polska wtedy sama o sobie nie decydowała. Na naszym terytorium były już obce wojska, byliśmy w trakcie rozbiorów, w trakcie znikania z politycznej mapy Europy. Krótko mówiąc, nie mogliśmy tej szansy awansu z kraju wyłącznie rolniczego niemal do krajów, do grupy krajów o specjalizacji przemysłowej dołączyć. Nie mogliśmy tej możliwości awansu wykorzystać. No w rezultacie krajem rolniczym pozostaliśmy właśnie do pierwszych lat po II wojnie światowej, kiedy w wyniku gwałtownych przemian społecznych i gospodarczych nastąpiło w Polsce pierwsze uprzemysłowienie, pierwsza industrializacja oparta na przemyśle ciężkim, dokonana przez komunistów po roku 1945. Rolnictwo zresztą tym zmianom w znacznej mierze się oparło i to nie będzie zbyt daleko idące stwierdzenie, nie będą to zbyt wielkie słowa, jeśli powiem, że dzięki rolnikom, którzy skolektywizować się wtedy nie pozwolili, przetrwał nasz naród w takim kształcie, w takim wymiarze również duchowym, w jakim trwał on przez wieki. I całe szczęście, że tak się stało. To jest wielka zasługa mieszkańców polskiej wsi z tamtego okresu. Byliśmy krajem i właściwie jedynym z bloku państw socjalistycznych ówczesnego, który tej kolektywizacji masowej, przymusowej się oparł. I indywidualne rolnictwo stanowiło ostoję tradycyjnych wartości, ale też rachunku ekonomicznego. Tak właśnie z mojego punktu widzenia ekonomisty patrząc, bo z biegiem lat te wielkie gospodarstwa państwowe po prostu okazały się nieopłacalne i stąd wielka skala ubóstwa, nędzy wręcz po roku 89, kiedy PGR-y ze struktury naszego rolnictwa zaczęły znikać. Dziś Polska krajem rolniczym już nie jest. Dziś w rolnictwie pracuje 15% Polaków. Rolnictwo przynosi 4% PKB. Już samo zestawienie tych dwóch liczb pokazuje, że rzeczywiście rolnictwo nie jest najefektywniejszą branżą gospodarki, jaką w Polsce mamy i jaką można by sobie wyobrazić. Ale to nie znaczy, że rolnictwo jest mało ważne. Mógłbym dalej iść w kierunku prezentowania tych statystyk i powiedzieć na przykład, że największy odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie występuje w województwie lubelskim. Jednym z najbiedniejszych polskich województw. Tam w rolnictwie pracuje aż 34% Polaków. Ale dlaczego rolnictwo jest tak dla nas do dzisiaj ważne? Przede wszystkim dlatego, że rolnictwo jest w zdecydowanej większości w polskich rękach, w odróżnieniu od innych branż gospodarki, od bankowości, od branży nieruchomościowej, chociażby od branży medialnej także, skoro jesteśmy w studio telewizyjnym, to i o niej można powiedzieć. Po drugie, są gałęzie w rolnictwie, które znakomicie się dzisiaj opłacają. To jest produkcja wołowiny, to jest produkcja jajek, cukru, drobiu, to jest hodowla zwierząt futerkowych, to są nasze hity eksportowe, to są dobrze prosperujące dzisiaj przedsiębiorstwa i jak mówię, one pokazują, że także na rolnictwie da się zarobić. Wreszcie rolnictwo to jest bezpieczeństwo żywnościowe, którego może nie doceniamy tak bardzo w czasach pokoju, ale które staje się kluczowe, wręcz strategiczne w czasach niepewnych. Te czasy niepewne już dziś poniekąd są. Być może w przyszłości ta skala niepewności stanie się jeszcze większa, być może w nieodległej nawet przyszłości. Dlatego rolnictwo powinniśmy za wszelką cenę dbać. Ale z punktu widzenia struktury całej naszej gospodarki ważne jest, by ona była możliwie zróżnicowana. Dziś już nie da się osiągnąć pełnej samowystarczalności gospodarczej, autarki. Nie możemy produkować wszystkiego w Polsce, co jest nam potrzebne do życia, także z powodu pewnych ograniczeń naturalnych, ale o tym może później. Natomiast ważne jest, by mieć rozwinięte różne gałęzie gospodarki, by nie żyć z jednej, tak by w przypadku dekoniunktury w tej czy innej branży można było ją zrównoważyć, ten dołek zasypać górką z innych branż. Ta dywersyfikacja, to zróżnicowanie odnosi się także do kierunków naszego handlu zagranicznego, handlu, w którym rolnictwo ma swoje istotne miejsce. Kiedyś Polska właśnie w czasach I Rzeczypospolitej, kiedy tym wspomnianym spichlerzem Europy byliśmy, handlowała zbożem głównie na cały świat, ale było wąskie gardło w postaci ujścia Wisły do morza, czyli w postaci Gdańska, zdominowanego przez żywioły narodowe, jednak nie polskie, choć wchodzącego przez większość swojej historii w skład państwa polskiego. I wtedy byliśmy od tego wąskiego gardła mocno uzależnieni. Dziś miejsce Gdańska zajął jeden z naszych partnerów handlowych, mianowicie Niemcy, od którego rok do roku uzależniamy się coraz bardziej. Ma to swoje dobre strony w dobrych czasach, ale w złych może ujawniać też swoje strony ciemniejsze. I to jest ważne, by handlować z większą ilością państw niż tylko Niemcy, z którymi handlujemy mniej więcej w 1/3, jeśli weźmiemy pod uwagę i eksport, i import, a więc oba kierunki przepływu towarów. A więc ta dywersyfikacja, to zróżnicowanie i miejsce rolnictwa w naszej strukturze jest niezwykle istotne.
Dziękuję za to ekonomiczne, w tym wymiarze makro, podejście do polskiego rolnictwa albo rolnictwa w Polsce, zwłaszcza na tej przestrzeni no, niemalże wieku, bo jesteśmy w 2017, a tutaj pierwsza Rzeczpospolita, no to wiadomo, że czy druga sięga tego dwudziestolecia międzywojennego. To spojrzenie z punktu widzenia Agencji Rynku Rolnego, pan Jarosław Ołowski, jak pan postrzega polskie rolnictwo?
Trochę inaczej patrzę zarówno na historię polskiego rolnictwa, jak i na dzień dzisiejszy i na w gruncie rzeczy 13 lat obecności w Unii Europejskiej. Jeśli weźmiemy pod uwagę, jak wyglądała struktura eksportu krajów, które miały okazję mieć gospodarkę towarową, to w gruncie rzeczy dopiero druga połowa XIX wieku zmieniła nieco strukturę i społeczną, i ekonomiczną. To oznacza, że zarówno w zakresie rolnictwa w Polsce ono się specjalnie nie różniło od Europy Zachodniej. Kraj nasz nie był na tyle zaludniony, więc miał nadwyżkę. Mieliśmy gospodarkę prawdziwą, towarową, gospodarkę rolną. Co to oznacza? Każdy kraj w czasach I Rzeczpospolitej starał się zabezpieczyć, jak tutaj pan doktor słusznie zauważył, żywność, ponieważ od tego zależało tak naprawdę byt albo niebyt społeczeństwa. W związku z tym kraje, które były eksporterami, zawsze ten towar mogły sprzedać. To jest towar podstawowy. Możemy się obejść bez maszyn, bez urządzeń, natomiast bez żywności się nie obejdziemy. Więc w związku z tym żywność jako towar eksportowy jest towarem łatwo zbywalnym. Jeżeli mamy do czynienia z takim rynkiem jak rynek Europy Zachodniej, jest to też bardzo łatwo zbywalny towar, jeżeli spełniamy wymogi. A Unia Europejska, do której należymy, jest jednym organizmem i w tym zakresie bariery eksportowej nie ma. 82% polskiego eksportu rolno-spożywczego to jest Unia Europejska. Czyli jesteśmy w stanie spełnić te warunki bezpieczeństwa żywności, może trochę w innym aspekcie, tutaj mówię fitosanitarne, weterynaryjne czy sanitarne, że możemy te towary eksportować.
W jakim wymiarze jesteśmy importerem?
Jesteśmy netto, saldo jest dodatnie, czyli więcej eksportujemy niż importujemy. Co jest jeszcze ważniejsze, przetwarzamy żywność, ją eksportujemy, czyli nie jesteśmy dostawcą surowców. Wracając do spraw Gdańska i I Rzeczpospolitej, system gospodarczy był sprawny. Pamiętajmy, że niepodległość kraju to jest gospodarka. Jeżeli nie mamy sprawnej gospodarki, to państwo by dużo wcześniej upadło. Ono nie upadło, nawet podczas zaborów mieliśmy do czynienia z bardzo intensywną gospodarką rolną. Chcę tu przywołać nazwiska polskich ziemian, którzy potrafili zorganizować towarową produkcję żywności, stworzyć swoje banki, zaplecze maszynowe i eksportować przez porty różne. Gdańsk oczywiście był takim portem, ale w czasie rozbiorów ta część, o której chciałbym wspomnieć, to jest Wielkie Księstwo Litewskie, gdzie kilkunastotysięczne gospodarstwa były dość nowoczesne i była to gospodarka towarowa. Co to oznacza? Że z przeznaczenia na sprzedaż. Tutaj były porty w Rydze, w Libawie, na Gdańsk w trochę mniejszym stopniu. Co do I Rzeczpospolitej jeszcze powiem, że byliśmy w pewnym sensie na tyle nasi przodkowie, tak może powiem, na tyle inteligentni, że mieliśmy również inne kanały dystrybucji, nie tylko przez Gdańsk. Takim portem była też Ryga, takim portem była Kłajpeda, w mniejszym zakresie Elbląg, który był bardziej związany z koroną polską. I eksport towarów do końca XIX wieku to był dość utrudniony. To nie jest sukno, węgiel. Ten towar trzeba mieć, umieć zmagazynować. Także jeśli chodzi o eksport, głównie eksportowaliśmy żyto oraz, to jest mniej znane, woły. Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli bydła opasowe. Były przepędzane miliony sztuk z województwa lwowskiego, z Podola na zachód. Do tego było przetwórstwo również rolne w postaci serów, w postaci skór, szczególnie skór wołowych, końskich, skór, nazwijmy tak, zwierząt drobnych, między innymi prawdopodobnie też i norek, ale tego nie wiem.
Po tym okresie przychodzi dobrze nam już znany i pamiętany, myślę, przez nas wszystkich studiów, zwłaszcza przez naszych odbiorców, telewizorów i radiosłuchaczy. Okres po 1945 roku, jak pan ocenia ze swojego punktu widzenia historię tego czasu w polskim rolnictwie i potem zmian po 1989, a jednocześnie tego, co mamy dziś, wspomniał pan 13 lat naszego miejsca w Unii Europejskiej.
Staram się być krytyczny też, powiedzmy, jestem młodym badaczem, może nie doktorem, ale nie będę ukrywał, że zarówno okres międzywojenny, jak i powojenny łączyło jedno. Nie mieliśmy wyrobionych swoich kanałów dystrybucji żywności. To znaczy, że w przypadku nadwyżki żywności ona najczęściej była konsumowana na miejscu. Zawsze elementem podlegającym dyskusjom jest reforma rolna. Otóż towarowe przedsiębiorstwa, nazwijmy to tak, bo jeżeli to jest 12 tysięcy hektarów, to są tysiące ton zbóż, bydła opasowego, to zostało po części niestety zlikwidowane poprzez traktat ryski. Nasi przedsiębiorcy, tutaj może wspomnę o jednej osobie, o panu Wojniłowiczu, który był osobą, mimo tego, że był dość majętny, na tyle skromną i bogobojną, że w tym roku zdaje się być wyniesiony na ołtarze. Ta gospodarka została wycofana i nie będę ukrywał, że koniec takiej naszej prywatnej gospodarki towarowej to już był rok 45, czyli próby kolektywizacji, ale też zupełna regulacja rynku. Z jednej strony rolnicy mieli zapewniony zbyt na swoje towary, a z drugiej strony nikt nie myślał o efektywności. I 89 rok przyniósł nowe rozwiązania.
Rolnicy wtedy zostali pozbawieni nade wszystko swojej własności.
W 45 roku, ale też mieliśmy prywatnych właścicieli ziemi. Jednak takiej dużej deklasacji nie było. No, głównie ucierpieli producenci towarowi, tak jak mówię, przez reformę rolną. Ich majątki, które były budowane przez wieki, zostały rozparcelowane i...
No ale wiemy, że ci, którzy pozostali przy swojej własności, nie byli uprzywilejowani jak te gospodarstwa i ta ziemia, która była pod władaniem PGR-ów i pod władaniem kolektywu, prawda? Można to delikatnie porównać do sytuacji obecnej, że inaczej jest traktowany ten rolnik, który korzysta z funduszy europejskich w krajach starej piętnastki, a ten, który jest tutaj, czyli są bardziej lub mniej uprzywilejowani bądź zupełnie pozbawieni tych przywilejów.
No to prawda, ale jednak rolnicy nie ma wyłączeń co do dopłat bezpośrednich. Przy interwencji jest dobrowolność ubiegania się o dopłaty i również na interwencji w przypadku zablokowania naszych kanałów dystrybucji, myślę tutaj o rosyjskim embargu, otrzymują pewnego rodzaju rekompensaty. Czy one wystarczają, czy nie, to jest inna sprawa. Ja uważam ze swojego prywatnego punktu widzenia, że rolnictwo nasze nie poniosło tak dużych strat w wyniku przyłączenia się do Unii Europejskiej, jak przemysł przetwórczy i sieć dystrybucji żywności w postaci supermarketów i innych najczęściej zarządzanych nie z Polski sieci handlowych.
Pan prezes rozumie, że to brzmi tak, że no, to, że zbombardowali rolnikowi drogę do jego gospodarstwa, no to rolnik nie ucierpiał tak bardzo, tylko droga, która prowadzi do jego gospodarstwa.
Ja to rozumiem. No niestety tutaj przedstawiam swoją osobistą...
Tak, ja rozumiem, tylko że tak? To też podlega debacie.
A propos polityki państwa, jeśli mogę, bo to ad vocem i trochę w kontrze do tego, co powiedział pan prezes, polityki państwa polskiego niepodległego w dwóch dwudziestoleciach, w jednym przypadku niespełna, w XX wieku, kiedy tę niepodległość mieliśmy, czyli lata 1839 w porównaniu z latami 89-2000. Otóż różnica jest następująca, mianowicie w odniesieniu do polityki handlowej, prowadzonej, nawet kreowanej przez państwo. W latach 1839, kiedy byliśmy państwem zlepionym z trzech bardzo różnych już wtedy części, kiedy byliśmy państwem dotkniętym zniszczeniami I wojny światowej, wysiłkiem wojny z Rosją bolszewicką. Jednak, zwłaszcza po wojnie celnej z Niemcami z okresu lat 20., potrafiliśmy wyciągnąć z tego wnioski i postawić na, po pierwsze, budowę portu w Gdyni, rozpoczętą jeszcze przed zamachem majowym, ale przez sanacyjne rządy już kontynuowaną, i potrafiliśmy postawić też na centralną magistralę kolejową z wielkim wysiłkiem, do dzisiaj zbudowaną, do dzisiaj istniejącą, z wysiłkiem naprawdę ogromnym, czyli na sieć, na linię, która połączyła Śląsk, będąc źródłem drugiego naszego naturalnego bogactwa w postaci węgla kamiennego, z portem w Gdyni właśnie. Przypomnę, tę centralną magistralę kolejową budowaliśmy przez szereg lat. Po kryzysie globalnym, po przełomu lat 20. i 30. musieliśmy doprosić kapitał francuski, żeby nam pomógł tę centralną magistralę kolejową dokończyć, i w ten sposób uniezależnialiśmy się stopniowo od tego jedynego niemal wyłącznie dla nas kierunku, jakim byli Niemcy. Otworzyliśmy się dzięki Gdyni, prowadzącej do niej centralnej magistrali kolejowej, na wiele innych krajów, na Anglię, na Skandynawię, na państwa dalej od nas położone. To zresztą nasze położenie jest też dla rolnictwa polskiego istotne, bo często zastanawiamy się, czy ono jest źródłem naszego dobrobytu, w pewnych okresach tak bywało, czy jest źródłem naszych nieszczęść. Z punktu widzenia geopolitycznego czasem było tak, czasem wręcz odwrotnie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, znowu odwołam się do tego okresu, Wacław Naukowski, ojciec słynnej pisarki Zofii, i nasz geograf, kartograf Eugeniusz Romer nawet opisali te dwie koncepcje, nazwali je. To była koncepcja przejściowości i pomostowości, a więc koncepcje, które widziały, to były alternatywne koncepcje, widziały one więcej dobrych i więcej złych stron w naszym położeniu. Z punktu widzenia rolniczego jesteśmy położeni bardzo dobrze. U nas są po prostu dobre warunki do prowadzenia działalności rolniczej, a wiele krajów, także europejskich, żeby nie sięgać dalej, gdzieś do Afryki czy Ameryki Południowej, takich warunków nie ma, i to było źródłem problemów tych krajów, a te problemy z kolei przekładały się na nas, bo dla przykładu Szwecja, kraj skalisty, w XVII wieku właśnie między innymi dlatego ekspandować chciała na Polskę, stąd wziął się słynny potop, że brakowało miejsc do uprawiania roli w Szwecji wspomnianej.
Proszę panie doktorze, drodzy panowie, że to będzie jakby kolejny punkt naszych dzisiejszych rozważań. Jeżeli rozmawiamy o przyszłości polskiego rolnictwa, to nasze położenie geopolityczne, nasze ziemie, a jednocześnie walka o te ziemie i zabiegi obcych mocarstw na przestrzeni dziejów. No a teraz bardziej mamy do czynienia z wojną informacyjną czy dezinformacyjną, która w jakiś sposób dotyka również naszych rolników, i mówimy coraz częściej o tym, co zostało zapoczątkowane bodajże w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, o ekoterroryzmie, czyli próby wyeliminowania rolnictwa, na przykład polskiego, żeby mógł w tym czasie inwestować czy sprzedawać swoje produkty rolnik, ten, który, no, użyję takiego sformułowania, sponsoruje zatroskanych inaczej o ziemię czy o ekologię. Jest z nami jeszcze jeden człowiek, pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, Instytutu Zrzeszającego Rolników. I tutaj prosimy o też pańską ekspertyzę sytuacji polskiego rolnictwa na przestrzeni dziejów i tego, co i jak jest dziś.
Dzisiaj sytuacja polskiego rolnictwa wygląda no zupełnie inaczej niż wyglądała w latach poprzednich, o których mówili moi przedmówcy. Dzisiaj rolnictwo musi się zmierzyć z wieloma trudnościami. Przede wszystkim jesteśmy w dużej grupie państw Unii Europejskiej. Z nimi musimy konkurować. Często spotykam się z rolnikami, którzy mają różnego rodzaju problemy, chociażby ze zbytem towaru, w konkurencji z różnymi znacznie bogatszymi od siebie rolnikami starej Unii Europejskiej, starej piętnastki. Więc oprócz tego dochodzi oczywiście umowa z Kanadą, CETA, gdzie rolnictwo polskie jest też w pewnym sensie zagrożone.
Bardzo dobrze, że nie pomijamy tego tematu dziś.
Tak, więc rolnictwo niestety boryka się z wieloma problemami. Tak? Dzisiaj niestety rolnictwo w Polsce jest małe. Niestety, z jednej strony bardzo dobrze, ponieważ mali rolnicy są w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo żywnościowe i produkować ekologiczną żywność. Natomiast będąc małym rolnikiem, ciężko jest konkurować z tym dużym, czy to niemieckim, czy to francuskim, czy angielskim. Chociaż angielskim już niedługo, ale mimo wszystko konkurencja ta pozostanie. Jeśli weźmiemy pod uwagę średnie gospodarstwo w Polsce, które tam wynosi lekko ponad 10 hektarów i porównamy do gospodarstwa niemieckiego, które wynosi około 60 hektarów, plus zrzeszenia, których jest szalenie dużo w tych krajach, mam na myśli Niemcy, Holandię, Danię. W tych krajach panuje bardzo dobra współpraca między rolnikami, czyli współdzielnie różnego rodzaju zrzeszenia i związki, które znakomicie o siebie dbają, o siebie nawzajem. W Polsce jest tym delikatny problem. Niestety Polacy nie do końca chcą się zrzeszać, nie do końca chcą ze sobą współpracować. Chociaż istnieją spółdzielnie, czy też różnego rodzaju organizacje, które sobie pomagają. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ w Polsce i generalnie na świecie, żebyśmy mogli z rolnictwa żyć, musimy swoje płody rolne sprzedawać. Polska, mogę powiedzieć to myślę, że z pewną odpowiedzialnością, jest krajem skolonizowanym przez różnego rodzaju sieci handlowe zagraniczne. Więc ciężko jest rolnikowi indywidualnemu negocjować ceny z firmą, czy też z marketem, z siecią marketów, które nie chcą współpracować z pojedynczym rolnikiem. Ciężko jest cokolwiek wynegocjować lepszą cenę. Z różnych względów. Markety mówią, że chcą jednolitego produktu, który będzie spełniał określone wymogi obwarowania i tak dalej. Często narzucając swoje ceny, często poniżej kosztów produkcji danego towaru. Więc wyłącznie poprzez zrzeszenia, poprzez wspólną pracę możemy z tymi marketami, czy też różnymi zagranicznymi konkurentami po prostu współpracować. Dodatkowo dochodzi jeszcze jeden aspekt, znaczy cały szereg aspektów, z którymi dzisiaj musimy się zmierzyć. Otóż atakowane w Polsce są całe branże, już zostało w latach 90. wyeliminowane, na przykład stocznie, huty, różnego rodzaju, na przykład teraz są atakowane paliwa kopalniane, czyli kopalnie, tak? Mówi się na świecie, no głównie w Unii, jesteśmy atakowani przez Niemców, między innymi, że Polska jest głównym trucicielem Europy. Otóż nie do końca tak to wygląda, ponieważ jeśli spojrzymy na dwutlenek węgla emitowany przez Niemcy, okazuje się, że Niemcy emitują go znacznie więcej. Różnego rodzaju organizacje, o których tutaj już było wspomniane, czyli te organizacje tak zwane ekologiczne, ponieważ no, kraje Europy Zachodniej mówią często o ekologii. O ekologii, która teoretycznie ma wspierać ziemię, używane są górnolotne, wzniosłe hasła. Otóż często te organizacje wykorzystywane są wyłącznie po to, żeby zniszczyć konkurencję, bezpośrednią konkurencję, daną branżę. W tym przypadku, no, tutaj sztandarowym przykładem ostatniego czasu jest hodowla zwierząt futerkowych, gdzie zrobiony jest niesamowicie czarny PR. Tylko po to, żeby jakby zakorzenić w świadomości społeczeństwa to, że te zwierzęta hodowane są w strasznych warunkach, dlatego żeby po prostu było przyzwolenie społeczne na zamknięcie, czy też na eliminację tej branży. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że tak długo nie była ta branża atakowana, jak długo Polska nie zajęła drugiego miejsca w Europie, a trzeciego na świecie pod względem jakości produkowanego surowca. Więc często organizacje te działają na trzech różnych szczeblach, można tak to powiedzieć. Czyli jeden taki podstawowy to są tak zwani bojownicy, którzy włamują się gdzieś na różnego rodzaju hodowle, do różnego rodzaju zakładów i zwyczajnie robią jakieś zniszczenia. Druga grupa, taka trochę wyżej, to są osoby, które podburzają lokalne społeczności, chcąc teoretycznie dbać o środowisko, natomiast blokują powstawanie różnych inwestycji, nie tylko w rolnictwie, ale też branża deweloperska jest bardzo mocno dotknięta tym problemem. Ale w zamian za odpowiednią opłatę są w stanie zrezygnować ze swoich żądań i już zasadniczo środowisko nie jest wtedy zagrożone, tak? Natomiast trzecia grupa, już taka najwyższa, to jest właśnie ta grupa używana przez konkurencję międzynarodową do atakowania całych branż. Tak jak wspomniałem, górnictwo, hodowla tych zwierząt futerkowych, czy też inne gałęzie gospodarki. Bo znamiennym jest to, że zasadniczo te działy gospodarki są atakowane, które osiągają pewien pułap. Tak? Dzisiaj nie mamy rybołówstwa, można powiedzieć, to też jest rolnictwo. Głównie za rybołówstwo w Polsce odpowiadają dzisiaj Duńczycy. Więc taki mały, ekspansywny bardzo kraj odpowiada za niemal całą przetwórnię, około 90% przetwórni rybnych w Polsce należy do Duńczyków. Mówimy tutaj o cukrowniach, gdzie 60% polskich cukrowni należy do Niemców. Mówimy o wyprzedaży polskiej ziemi w ręce obcokrajowców, gdzie mogą spokojnie inwestować, uprawiać polską ziemię, jak gdyby nie dając możliwości produkcji tym mniejszym polskim rolnikom z racji tego, że Polacy jeszcze nie są w stanie konkurować jak gdyby zapłatą, ceną za pewne, za ziemię na przykład, z takimi potęgami, które mają po prostu znacznie więcej środków. Więc problemów jest szalenie dużo, z którymi możemy sobie poradzić wyłącznie działając wspólnie. Na przykładzie właśnie takich krajów wspomnianych wcześniej.
Była tutaj Lubelszczyzna, która w 30% to przede wszystkim rolnica. Lubelszczyzna to jeszcze dwa sektory. To sektor tytoniowy, sektor na pewno chmielowy. Tak. Już o tym sektorze cukrowym pan wspomniał. Myślę, że są to też kolejne sektory gdzieś pomijane. I teraz moje pytanie wiąże się z tym, że jako prezes Instytutu Gospodarki Rolnej analizuje pan sytuację na rynku, a jednocześnie czy widzi pan rozwiązania?
Tak, jednym z głównych rozwiązań jest łączenie się rolników wspólnie, czyli właśnie we współdzielnie, w różnego rodzaju organizacje, dzięki którym będziemy mogli wywrzeć presję na chociażby sieciach dystrybucji danych produktów. Różnego rodzaju misje gospodarcze, które już z sukcesami są wysyłane chociażby do Chin czy też do innych krajów, przynoszą już dzisiaj stosowne rezultaty. Więc ja uważam, że powinniśmy brać przykład z tych krajów wspomnianych wcześniej, tak? Ponieważ jeśli już jesteśmy w Unii, skoro już gramy, że tak powiem, w tą samą grę, to grajmy według takich samych zasad. Nie możemy też do końca opierać się wyłącznie na bardzo małych gospodarstwach rolnych. Oczywiście one też nie mogą być wielkimi molochami, pod warunkiem, że należą gdzieś do Polaków, którzy dbają o swoją ziemię, którzy nie chemizują jej zbyt mocno. Bo tu jest kolejny problem, że w latach 90. zostało praktycznie wyeliminowane całkowicie hodowla zwierząt takich zwykłych, gospodarskich, tak? Więc dzisiaj nie ma obornika, chociażby. To jest bardzo istotna rzecz, ponieważ dzisiaj mówimy o ekologicznej żywności, wolnej od GMO i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie mieć zdrowej, ekologicznej żywności, nie hodując zwierząt. A nie będziemy hodowali zwierząt, jeśli nie połączymy się, jeśli nie będziemy mieli takich instrumentów prawnych, które od nowa sprawią to, że rolnicy będą chcieli w różnego rodzaju hodowle wchodzić. Więc jest bardzo wiele kwestii, gdzie rolnicy razem z rządem, razem z Ministerstwem Rolnictwa powinni wypracowywać wspólne stanowiska i razem działać dla poprawy tego rolnictwa.
Tak bardzo można powiedzieć krótko, chociaż już te minuty biegną. 35 minut naszego programu. Każdy z panów zarysował, można powiedzieć, swój punkt spojrzenia na polskie rolnictwo. My zapraszamy też naszych telewidzów do współtworzenia, do pytań, do spostrzeżeń. Może bezpośrednio do audycji, jak również do naszych gości. W temacie polskiego rolnictwa jest z nami prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, wiceprezes Agencji Rynku Rolnego, no i dr Marian Szołucha jako ekonomista z Akademii Finansów. Mówimy o polskim rolnictwie jako pewnej gałęzi działalności człowieka, a teraz nie ma takiej sfery życia człowieka, w którym nie mówilibyśmy o innowacyjności, czyli o wprowadzaniu nowych rozwiązań, nie tylko nowych technologii, ale takich rozwiązań, które z jednej strony pomagają rolnictwu, pomagają chociażby takiemu zrzeszaniu się i pomagają rozwijać się. Z jakimi problemami spotyka się polski rolnik albo polskie rolnictwo, jeżeli chodzi o podejście do innowacyjności, czy ta innowacyjność jest dla niego dostępną, czy nie jest tak, że na przykładzie chociażby telefonu komórkowego, że umiejętność telefonowania posiada każdy telefon, począwszy od 100 do 5 tysięcy złotych, ten zwany już smartfonem. I nagle okazuje się, że nosimy w kieszeni urządzenie, z którego korzystamy tylko i wyłącznie do wykonywania połączeń telefonicznych bądź wysyłania SMS-ów, zupełnie nie wykorzystując tych pozostałych funkcji. I to urządzenie nam po prostu ładnie wygląda, ale zbyteczne. Natomiast może jest tak, że część rolników potrzebuje właśnie takich już wysoko rozwiniętych z jednej strony technologii, z wysoko rozwiniętego sprzętu, ponieważ mogłoby to rozwinąć ich możliwości. Nie rozmawiamy tu o wynalazkach oczywiście, tylko o innowacyjności. Coś, co jest dostępne już na rynku, a jednak nie korzystamy jako rolnicy, nie korzystają z tego rolnicy, bądź nie wykorzystują tych możliwości.
To znaczy, ja myślę, że rolnicy w Polsce już coraz bardziej wykorzystują różne technologie, które są dostępne. Weźmy pod uwagę, że coraz więcej młodych ludzi w Polsce zajmuje się rolnictwem i w nim właśnie widzi przyszłość. To nie jest już takie rolnictwo, jakie było w latach poprzednich, takie bardzo, bardzo mocno rozdrobnione i osoby starsze, które w zasadzie zostały na wsi tylko dlatego, że nie miały już możliwości wyjechania gdzieś za granicę. Owszem, rolnictwo spotyka się, obszary wiejskie spotykają się z dużym wyludnieniem i bardzo wiele osób z racji braku pracy wyjeżdża za granicę, czy też do dużych miast. Natomiast wiele osób młodych w rolnictwie zostało i kończy szkoły rolnicze, specjalizuje się w różnego rodzaju uprawach, hodowlach, chociażby pomidorach. Znam takie uprawy, znam takich ludzi, którzy się właśnie w tym specjalizują. Wykorzystują do tego różne techniki, również naturalne, tam różnego rodzaju techniki są. W każdym razie...
Jest to powiązanie z nauką jednocześnie?
Jest, chociażby poprzez wykorzystanie sprzętu, choćby do orania. Już dzisiaj traktory, te nowoczesne traktory, to nie jest tak, że rolnik jedzie i tylko kieruje i patrzy, żeby bruzda była równo. Często jest to już na przykład ciągnik satelitarny, tak, jest systemem satelitarnym, ładnie jedzie, równo sieje i produkty ma z tego też odpowiednio lepsze. To jest o tyle istotne, że w krajach Europy Zachodniej takie nowe technologie już są wykorzystywane od dawna. Wielu Polaków, wielu rolników nie mając pracy, wyjechało za granicę, tam nauczyło i podpatrzyło się pewnych, podpatrzyli pewne rozwiązania technologiczne, które do kraju ściągają. I to jest właśnie jedyny pozytyw częściowego wyludniania się tej wsi, że jednak ludzie wyjeżdżają, ale później wracają z nowymi technologiami i później swobodnie mogą na rynku międzynarodowym z nich korzystać i konkurować właśnie z zagranicznymi firmami. Więc jest wiele nowych technologii, nowych innowacji. Są różne, w szkołach są różne grupy wyłącznie po to, żeby konstruować nowe urządzenia. Drony są coraz częściej wykorzystywane. Więc polska wieś faktycznie rozwija się. To nie jest tak, że jesteśmy za ściankiem. Może są pewne regiony Polski, które jeszcze mają bardzo wiele do nadrobienia, natomiast są też regiony, które z powodzeniem i branże, które z powodzeniem konkurują na rynkach międzynarodowych. Więc tutaj jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże, Kazimierz Marzow, z Mazowsza z tej strony.
Prosimy, panie Kazimierzu.
Ja pozwolę przedzwonić sobie w dwóch kwestiach. Pierwsza to poruszone bezpieczeństwo żywności. A dlaczego dzwonię? Bo z jednej strony sam prowadzę niewielkie, bo kilkuhektarowe gospodarstwo. Z drugiej strony jestem też pszczelarzem i tutaj chciałbym zwrócić uwagę właśnie a propos tego, co tutaj zdaje się pan Szczepan mówił o wiedzy wśród rolników, że niestety wiedza raz na temat wpływu pszczół, nie wiem, na przykład tego, że czereśnie czy porzeczki bez pszczoły miodnej w zasadzie nie istnieją. Druga, że no nie wiem, jabłka na przykład są dużo wyższej jakości, też plon jest oczywiście odpowiednio większy z pszczołami i generalnie wiedza w społeczeństwie na ten temat jest raczej znikoma. To samo co do chemizacji, prawda, wpływu, nie wiem, na przykład neonikotynoidów na pszczoły, nie wiem, kwestia używania innych pestycydów. To jest raz. Tutaj właśnie z taką prośbą, żeby może nagłośnić sprawę wpływu pszczół na rolnictwo w ogóle, no bo to ma też wpływ na bezpieczeństwo żywności, prawda? Jak wysoki plon uzyskamy, no i wiadomo, że na cenę, tak? Kiedy kilka lat temu pszczoły zaczęły padać masowo, okazało się, że czereśnie kosztowały po 20 parę złotych, bo to raz przyszedł przymrozek, dwa padły pszczoły. I druga rzecz, ponieważ była mowa o kanałach dystrybucji, to z taką bardzo może skromnym pomysłem utworzenia jakiejś państwowej sieci sklepów, prawda? Bo to może byłoby jakieś rozwiązanie, bo duża sieć, no to na pewno wywarłaby wpływ na ceny, na rynek w ogóle. Także tyle. Szczęść Boże. Przechodzę.
Dziękuję, panie Kazimierzu. Któryś z panów do tej wypowiedzi?
Ja może odniosę się jedynie do pszczół. Tutaj pana, który telefonował. Faktycznie z pszczołami jest bardzo duży problem. One chorują na warozę bardzo często. To jest ta choroba, która dotyka pszczoły, ale również przez właśnie tą chemizację rolnictwa, o której wspomniałem. Często rolnicy świadomie bądź nieświadomie, w każdym razie mało roztropnie, używają zbyt dużej ilości chemii. To powoduje, że pszczoła, bardzo wrażliwa pszczoła miodna, w styczności właśnie z takimi chemikaliami po prostu umiera. Problem jest w Polsce, ale problem też jest na świecie. Więc faktycznie nadmierne używanie chemii jest zasadniczym problemem, a żebyśmy tego nie...
Pszczół to nie tylko kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, ale to również kwestia ogólnego bezpieczeństwa ludzkości.
Dokładnie.
Ostatnią pszczołą umiera człowiek.
Dokładnie tak, a rozwiązaniem myślę, że jest edukacja, ponieważ wielu rolników nie zdaje sobie z tego sprawy. Kto sobie zdaje, to sobie zdaje, ale jednak mimo wszystko edukacja jest szalenie istotna. W szkołach być może tego uczą, natomiast już niektórzy te szkoły skończyli. Dzisiaj są rolnikami praktykami i należy ludzi po prostu edukować poprzez różnego rodzaju audycje czy programy telewizyjne, że nie wolno używać zbyt dużej ilości chemii, bo działamy na swoją niekorzyść w sposób zdecydowany.
Kolejny telefon, prosimy.
Halo?
Prosimy.
Halo? Szczęść
Boże, jesteśmy na...
Bardzo się cieszę, że mogę oglądać taki program na żywo i chciałem tylko poruszyć dwie kwestie. Czy jest możliwa jakaś kontrola ze strony państwa, żeby, bo w wszystkich marketach sprzedawane są niepolskie produkty. To jest raz. Druga sprawa, nie ma żadnej kontroli nad tym, co jest sprzedawane. Wszystko jest po prostu chemiczne. Ja powiem Państwu tylko jeden przykład. Kurczaki, pies jadł kurczaki dla ludzi. 3,70 kg ćwiartka kurczaka ze sklepu spożywczego. Po 2 tygodniach pies zaczął się drapać, po miesiącu prawie wyłysiał. Mówię to w skrócie. I to później skutkowało tym, że trzeba było przerwać podawanie tego, chociaż to 2 razy w tygodniu kawałek mięsa. I co się okazuje, że sama chemia, pies po miesiącu czasu, dopiero jak przestałem to dawać gdzieś, odbudował, bo po prostu prawie wyłysiał. A psa się szczerze takiego 2 razy w roku. Więc ja się pytam, kto kontroluje to, co my jemy na okrągło? Nie ma żadnej kontroli. Jeżeli jest coś przekroczona norma, podnosi się normę, a żywność truje tak samo. Polska, najlepsze polskie ziemniaki na świecie, jabłka, a w sklepach, marketach wszystko jest gdzieś skądś, nie wiadomo skąd, jakieś kraje, które po prostu karmią nas tym dziadostwem, to nie ma smaku, to jest chemicznie przesycone. I dlaczego tu nie ma jakiejś kontroli i tu po prostu rolnik sam sobie rady nie da, a to w ogóle państwo powinno o to zadbać, no bo oczywiście przez ostatnie 8 lat doprowadzić do totalnej ruiny i handel, i to wszystko, co nasze piękne. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich studio.
Pan Józef z Podkarpacia, z tego co wiem. No, formalnie kontrola istnieje, to dosyć taka ostra. Tutaj widzę już gotowy do odpowiedzi pan Jarosław Ołowski, wiceprezes Agencji
Rynku. Tak, mamy.
Tylko ten rozdźwięk pomiędzy
IJHARS. Tak, mamy oczywiście, moim zdaniem, bardzo wysokiej jakości kontrolę sanitarną, ale i też jakości produktów rolno-spożywczych. Mamy Główny Inspektorat Jakości. Natomiast zawsze się może zdarzyć coś, co umknie kontroli. Chcę nawiązać jeszcze do produktów zagranicznych. Mamy jeden rynek. W gruncie rzeczy zagraniczne to są spoza Unii Europejskiej, natomiast takie ciekawe zjawisko też należy obserwować przy eksporcie polskich towarów, szczególnie na rynki zachodniej Europy. Są pozataryfowe, nazwijmy to sankcje w stosunku do polskiej żywności. One spotykają polskie produkty ze strony naszych sąsiadów. Co to oznacza? Trochę chcę nawiązać do tych ekoterrorystów. Przedstawione są polskie produkty w bardzo złym świetle przez naszych sąsiadów. Dlaczego? Dlatego, że są znacznie lepszej jakości. W związku z tym, że tutaj trzeba też to podkreślić, pozyskaliśmy technologię najwyższej jakości, głównie z zachodniej Europy, za którą też bardzo drogo zapłaciliśmy. Zakłady przetwórstwa są bardzo efektywne. Jesteśmy największym w Europie producentem tuszek drobiowych. Numer 1 albo 2 właściwie w każdym głównym aspekcie rynku rolno-spożywczego. Wejście na rynek naszych sąsiadów jest o tyle ograniczone, że oni mają ten rynek zorganizowany. To znaczy, że wejście na niego nie blokują przepisy, tylko organizacje. Tutaj pan prezes wspomniał, są zorganizowane te rynki, ale te rynki są zorganizowane w ten sposób, że budowane były na zasadach protekcjonizmu od zawsze. Od zawsze był protekcjonizm. Wolny rynek de facto to są jakieś tam lata epizotyczne w niektórych krajach. Stany Zjednoczone zbudowały swój rynek na olbrzymim protekcjonizmie, obronie swojego rynku, subwencjach, protekcji. Francja, Niemcy, kraje Beneluxu, właściwie cała Europa tak działała. No, wracam trochę do tej pierwszej rzeczy. To był naprawdę wolny kraj. To nie było tylu barier. To był jeden wielki obszar ekonomiczny. Od Odry daleko, prawie pod Moskwę.
W tym względzie teraz jesteśmy...
Podobnie. Wolni? Jesteśmy dalej wolni w sensie takim, że każdy, kto chce tutaj, może założyć swój biznes, sprzedawać, przejmować, kupować. Ja bym taką analizę zrobił, może kiedyś to zrobię. Ile dywidend spływa z polskich spółek z Unii Europejskiej, a ile dywidend spływa z Polski na na konta krajów Europy Zachodniej. Bariery wejścia na rynek są olbrzymie. One w gruncie rzeczy mają też drugie tło. Ja to nazywam trochę rynek propagandy. Polska jest przedstawiona jako kraj tej drugiej prędkości. Ona zawsze była tak uważana w zachodniej Europie. Koncepcje pierwsze Unii Europejskiej to były koncepcje jeszcze XVIII-wieczne. To był Großraumwirtschaft, Deutsche Großraumwirtschaft, czyli Kerngebiet, czyli takie jądro, i są kraje, które je otaczają, dostarczając przede wszystkim taniej żywności, żeby niemiecki robotnik nie żądał podwyżki płac, żeby przemysł był zyskowny, ponieważ przemysł w tamtym czasie również nie należał do takiej gałęzi życia gospodarczego, który był ofensywny. Towar przemysłowy, ten telefon, smartfon, to trzeba go po prostu zareklamować, sprzedać, że to jest bardzo użyteczne, że tam można fajne bardzo rzeczy robić. Natomiast żywność po prostu trzeba pójść do sklepu i kupić, bo inaczej jesteśmy głodni. Także ten element jest kluczowym elementem, moim zdaniem, w jakiejkolwiek ekspansji ekonomicznej, nie tylko w rolnictwie, ale też w innych gałęziach. Rynek propagandy to jest... To najlepiej oddać głos takiemu socjologowi, który w gruncie rzeczy jest guru, Maxowi Weberowi, który już w czasie I wojny światowej zauważył, że takie państwo jak państwo polskie będzie musiało się pojawić, dlatego że Prusy czy Niemcy są zagrożone od strony Rosji. Natomiast on tam dość jasno uwypuklił główne zadanie. To jest trzymanie tych narodów w kompleksie niższości. I to jest taki pierwszy element do przeskoczenia, żebyśmy ten kompleks niższości, którego w gruncie rzeczy nie powinniśmy mieć, wyeliminowali. Tu jeszcze może się odniosę do jednej rzeczy a propos rolników, bo akurat miałem okazję rozmawiać z nazwijmy to, kolegami z Europy Zachodniej. Oni są zachwyceni, że mamy bardzo wielu młodych rolników. Tam rolnictwo już dawno jest passé. My mamy młodych rolników. Co więcej, coraz więcej gospodarstw jest nastawionych towarowo. To nie jest jeszcze taka gospodarka kilkunastotysięczna, ale to są już rolnicy, którzy mają najnowocześniejszy sprzęt rolniczy, którzy korzystają z tego, co jest na tych smartfonach, z informacji. Jeżeli przyjeżdża do elewatora rolnik, to on już sprawdza, ile kosztuje pszenica na giełdzie w Matifie albo w Chicago. On już wie, że pośrednik, któremu będzie sprzedawał taki towar, nie będzie mógł spekulować na jego zakupie. To jest też świadomość tego, jak wygląda długofalowe zarządzanie swoją firmą. To są już firmy. Nie jesteśmy przenowożeni. Jeszcze się odniosę do konferencji ze stycznia, gdzie minister rolnictwa Niemiec w gruncie rzeczy już trochę panikował, dlatego że rolnictwo niemieckie poszło w takie dalekie poszukiwanie efektywności, że stosowanie nawozów sztucznych przy uzyskiwaniu tego efektu poszło tak daleko, że następuje degradacja gleb. I być może takie też pomysły tam się pojawiały, wrócą do trójpolówki.
No, to, że tak się wyrażę, problemy Niemiec, a my spróbujmy zająć się też naszymi problemami, naszymi szansami naszego rolnictwa na rozwój, te problemy, które dostrzegamy, ponieważ oni mogą wrócić do tego systemu trójpolówki, prawda? Albo z drugiej strony mogą uruchomić swoje banki, które są bardzo mocno obecne w Polsce. Propaganda, o której pan wspomniał, czyli media, które są w ich rękach. I z wielką ekspansją wejść na polską ziemię albo tak zmusić rolnika do obniżenia tak cen, że jeszcze na tym zarobią.
To prawda, no ale tu mamy sieci handlowe i to jest takie postępujące ograniczenie pośrednictwa hurtowego. Sieci handlowe w gruncie rzeczy zarządzają też niektórymi rynkami w Europie Zachodniej, na przykładowo Francję, gdzie widać, że giełdy towarowe zmniejszają swoje obroty na rzecz wielkich sieci, które tak naprawdę zarządzają całym rynkiem. No tutaj akurat Polska też jest takim negatywnym przykładem, że oddaliśmy właściwie cały handel żywnością, który jest dla nas, dla naszego państwa też kluczowy, bo jeśli mówimy o eksporcie, to tylko 1/3 tego naszego eksportu to są produkty, które wytworzone są przez firmy, które płacą podatki, których dywidendy tutaj zostają w kraju. 66% to są...
No czekamy na uszczelnienie tego systemu podatkowego, bo obietnice...
To prawda, pomysły prawdopodobnie
są dosyć duże.
Jeszcze może tylko do jednej rzeczy nawiążę, bo akurat mieliśmy okazję obserwować parę lat temu taki kontrowersyjny dla wszystkich temat jak ubój rytualny. On zaczął się w momencie i tutaj to jaskrawo było widać, kiedy Polska poszukiwała innych rynków, dlatego że eksport, mimo tego, że on jest bardzo duży do Unii Europejskiej, on jest niskomarżowy. Jeżeli sprzedajemy to poza Unię Europejską, ta marża jest znacznie wyższa, czyli zysk, który tworzy kapitał. Co się okazało, że stoi za tym również ten element uboju rytualnego, ponieważ mięso halal to jest właśnie ubój rytualny, a myśmy zaczęli sprzedawać bardzo dużo mięsa czerwonego do krajów arabskich, gdzie wymóg jest importowy właśnie halal. Nie chcę wchodzić w szczegóły, branża tak, o tym wie, ale to jest element silnej...
elementu propagandowego, dezinformacyjnego.
To jest ta wojna pozataryfowa, o której tylko krótko napomknął prezes Ołowski w swojej wypowiedzi. To znaczy, kiedyś protekcjonizm polegał głównie na stosowaniu ceł, a więc właśnie taryf. Dziś, zwłaszcza w obrębie wspólnego rynku, jakim jest Unia Europejska, wewnątrz tego rynku, trzeba już wojny handlowe prowadzić za pomocą bardziej subtelnych środków. I właśnie takimi subtelnymi środkami są zakazy hodowli takiego czy innego rodzaju zwierząt, są standardy fitosanitarne, są bariery w wejściu na rynek stosowane choćby przez wielkie zagraniczne, bo polskich nie mamy, sieci dystrybucji.
To względy nawet religijne, tak?
I to się odnosi nie tylko do rolnictwa, to się odnosi też do wielu innych branż. Widzę ostatni spektakularny przykład, który prawdopodobnie dotknie polskich kierowców. Nam się udało wyeksportować i to na masową skalę na zachód Europy nasze usługi transportowe. Nie da się ich wprost zakazać, bo to jest niedopuszczalne w świetle traktatów europejskich, a więc próbuje się zastosować inne środki, inne bariery, inne przeszkody dla naszych kierowców, w tym przypadku stosowanie wyższych, a więc takich minimalnych stawek dla nich za pracę jak na zachodzie Europy. To jest walka dzisiaj z polską gospodarką. Nie za pomocą ceł, tylko środków, jak powiedział prezes Łowski, pozataryfowych.
I to jest znakomity przykład, przepraszam właśnie, bo tutaj co pan doktor powiedział, często dzisiaj używane są media do siania propagandy, które dzisiaj wiemy doskonale, że w większości, absolutnej większości należą do kapitału niemieckiego. Jeśli popatrzymy, kto głównie korzysta na różnego rodzaju wprowadzeniu prawa zaostrzającego czy podwyższającego chociażby właśnie tutaj stawki dla kierowców godzinowe czy robienie czarnego PR-u takiej czy innej branży, okazuje się, że w głównej mierze beneficjentem są właśnie Niemcy. Tutaj, jak pan prezes powiedział, była kwestia uboju rytualnego. Ogromna propaganda różnego rodzaju mediów niemieckich plus gazety wyborcze. To jest w ogóle coś strasznego a propos tego medium. To tak moje prywatne zdanie. W każdym razie te media robiły szaloną propagandę razem z tymi organizacjami ekologicznymi czy ekoterrorystycznymi po to, żeby w Polsce wprowadzić obostrzenie w stosunku do tego czy innego uboju. Dzisiaj mamy identyczną historię właśnie z hodowlą zwierząt futerkowych. Dokładnie te same media. Gazeta Wyborcza, Newsweek, TVN. To są dokładnie te media, które dzisiaj atakują różnego rodzaju branże rolnicze, a popatrzmy, kto będzie beneficjentem. kraje Europy Zachodniej, ewentualnie Rosja. Dzisiaj Rosja bardzo mocno konkuruje z Polską, jeśli chodzi o właśnie branże rolnicze, produkcje zwierzęce. To już jest temat bardzo długi, mógłbym na ten temat bardzo długo mówić. W każdym razie propaganda niestety w Polsce bardzo mocno funkcjonuje.
Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, przepraszamy za długie oczekiwanie.
Z miejscowości Rybno. Chciałbym zabrać głos w sprawie polskiego rolnictwa. Głównie chodzi mi o wyprzedaż polskiej ziemi, która miała miejsce. Teraz mamy też brak zapisów w ustawie o zamieszkiwaniu gminy polskiej przez rolnika. Tu należałoby doprecyzować. Rząd musiałby po prostu ku temu zwrócić większą uwagę. Kolejnym tematem jest hodowla w naszym kraju w tuczu kontraktowym. To jest tak jakby sprzedawanie się obcym firmom, obcym korporacjom. Nie mamy swojego zaplecza, swojej bazy podstawowej zwierząt, tylko ulegamy naciskom, wpływom krajów starej Unii. Tu też trzeba zwrócić uwagę. Nie chodzi mi tu o kwestię dopłat do budowy nowych budynków, tylko żeby to szerzej wzmocnić polskie rolnictwo. Kolejnym zatrważającym faktem, otwieram właśnie Gazetę Rolniczą z tego miesiąca, jest kolejny artykuł o dopłatach, gdzie czytam, że w tym roku z opinii profesora z Poznania Andrzeja Czyżewskiego wynika, że dopłaty w Polsce będą mniejsze o 28%. To jest zatrważające w tym momencie, że będziemy mieli ponad 4 miliardy mniej niż w latach ubiegłych. Czyli jak rolnik polski ma konkurować, skoro ceny są często niegodne, bo jest tak w rolnictwie, szczerze biorąc pod uwagę wszystkie branże, że jeden rok na przykład jest opłacany na 5 lat, plus minus, w zależności od danych branż. Nie ma takiego sektora, w którym by było ciągłość cen, żeby były ceny godne sprzedanego towaru. Powinna być jakaś cena minimalna, ale to jest trudny mechanizm w ogóle do wprowadzenia, tym bardziej, że rząd, jak to by nie był partii, nie sprzyja do końca polskim rolnikom, bo często jest tak, że jest akceptacja prawa unijnego, a Polska jeszcze to nad wyraz jeszcze bardziej wprowadza po prostu swoje restrykcje. Często tak się dzieje. Niestety tak jest. I jeszcze kolejny temat chciałbym dodać, że 13 czerwca w Belwederze odbędzie się konferencja pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy pod tytułem Prawdziwe rolnictwo, prawdziwa żywność od prawdziwych rolników. Przechodzę na...
No, dziękujemy panie Marcinie. Kwestie, które pan poruszył.
Tutaj myślę, że pan prezes doskonale powie a propos cen kontraktowych i też sprowadzania różnego rodzaju chociażby mięsa wieprzowego, które głównie do Polski sprowadzane jest z Danii. Więc musimy wiedzieć, że w Polsce polska szynka głównie nie jest z polskiej wieprzowiny. Dzisiaj sytuacja jest taka. Eksportujemy wszystko to, co mamy najlepsze na zachód, a importujemy tak naprawdę nie wiemy co. Importujemy duńską wieprzowinę bardzo zorganizowanego kraju, powtarzam raz jeszcze, który w znakomity sposób wyparł polskich producentów wieprzowiny. A dzisiaj wszyscy za to płacimy, my jako konsumenci.
Importujemy to bezpośrednio, czy przychodzi to do Polski przez firmy, które należą w Polsce do Duńczyków?
Głównie. Są to firmy przetwórcze, które produkują mięso wędliny, należące do Duńczyków.
Czyli Duńczyk wykupił polskie firmy?
Dokładnie tak. I kupuje mięso duńskie i sprzedaje, no być może jako duńskie, być może jako polskie. Różnie z tym bywa. Tutaj myślę, że pan prezes będzie doskonale wiedział, że głównie w Polsce właśnie mamy bilans ujemny, jeśli chodzi o handel mięsem wieprzowym z innymi krajami Unii Europejskiej.
To prawda, jeśli chodzi o akurat wieprzowinę, to po głowie znacznie spadło w ostatnich latach. Natomiast to też jest wymóg de facto przetwórców, którzy sobie życzą długie, nazwijmy to serie tego samego powtarzalnego produktu, czyli duże stada. I to prawda jest, że bardzo dużo jest importowanych warchlaków z innych krajów, nie tylko z Danii, ale też i z Niemiec i z Holandii. To prawda, tamte stada są dużo większe i właściwie te trzy kraje zdominowały produkcję wieprzowiny. Natomiast tu Agencja Rynku Rolnego ma cały program do odtworzenia naszego materiału genetycznego i powstawania nowych stad. Mamy dopłaty do zakupu zarówno sznurków, jak i loszek. Natomiast problem jest tak szeroki, jak szeroki jest handel międzynarodowy i szczególnie w aspekcie państw Unii Europejskiej. Jesteśmy wypychani z rynków wieprzowiny w tej chwili, tak jak pan powiedział. Nie jesteśmy samowystarczalni w wieprzowinie.
Natomiast jeżeli jeżeli jesteśmy wypychani, to ktoś nas wypycha i dlaczego my się nie wpychamy, prawda? Przecież gdy słyszymy tutaj jako laik, że funkcjonuje Ministerstwo Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, czyli w Polsce są przynajmniej cztery potężne agendy, które mają służyć rolnictwu nie tylko tutaj w rynku wewnętrznym, ale również na tym rynku zewnętrznym.
To prawda, ale Polska nie jest krajem już PGR-ów i są podmioty prywatne. System w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej jest systemem korporacyjnym i to korporacje mają główną rolę w ekspansji
ekonomicznej. Ale pan sobie zdaje sprawę z tego, że takie zdanie można potraktować w taki sposób, że wcześniej czy później należałoby zlikwidować Ministerstwo Rolnictwa?
No nie do końca. Póki jest wspólna polityka rolna, to Ministerstwo Rolnictwa jest tym podmiotem, który reprezentuje nasze interesy, myślę, że z dobrym skutkiem na forum europejskim, ponieważ jest jeden wspólny rynek i jedno wspólne prawo dla całej tej gałęzi przemysłu, mówmy sobie wprost. Wypychanie Polaków z rynków odbywa się w ten sposób, że w przypadku akurat wieprzowiny, że mamy podmioty, które kiedyś wykupiły polskie rzeźnie, tak? I one w tej chwili wolą kupować, tak jak powiedziałem, jednorodny produkt serią, nie wiem, 300, 400, 500 takich samych tuczników, żeby mieć ten sam gatunek mięsa. Jakość jego, muszę przyznać, że faktycznie jest z importu raczej gorsza niż nasza. Też chcę być ostrożny. Natomiast rynki zewnętrzne, a w Afryce wieprzowinę nie sprzedamy. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z naszym głównym rynkiem, czyli dawne nasz kierunek ekspansji, czyli wschód, mamy embargo. I na tym embargu tracimy w ten sposób, że nasza wieprzowina się tam nie sprzedaje z różnych względów, a wieprzowina niemiecka, duńska, holenderska tam się sprzedaje mimo embarga. Ona jest obchodzona. Więc tutaj wchodzimy głęboko w politykę, wolałbym akurat skupić się na rolnictwie, tak? Bo mówimy sobie o pewnych rzeczach, które są tak wielopoziomowe, tak wielowymiarowe, że no, przydałoby się zrobić kilkudniowe sympozjum na ten temat.
Tylko żeby sympozjum też pomogło i w jakimś wymiarze dało taki może szerszy mandat dla tych, którzy nas reprezentują, prawda? Bo
wpadnę teraz ja słowo. Jeżeli chcemy doprowadzić do powrotu roku 89, akurat mamy rocznicę, czyli sprzed, czyli mamy regulowane wszystko przez państwo, to państwo nie sprzeda tam też, dlatego że w Europie Zachodniej kupują korporacje, nazwijmy to, firmy prywatne. I państwo może swoją ekspansję robić w taki sposób, że pomagać, promować, tworzyć w teorii instytucjonalnej takie podmioty, które będą w stanie na rynku światowym pewne produkty rolne sprzedawać. Na dzień dobry nawet tej wieprzowiny nie mamy do eksportu za bardzo, tak? Więc trudno mówić o ekspansji, skoro nie mamy towaru.
Wiadomo, bo parę lat temu ten rynek został zachwiany, czy wręcz uległ zapaści.
Trzeba się uczyć od tych, którzy nas, powiedzmy, próbują zdominować, czyli bardzo silny wpływ jednak państwa w promowanie swoich produktów. To znaczy, jeżeli kupujemy od kogoś na przykład broń, ale to wykupcie od nas żywność, tak?
Że jednak ten argument państwa i przedstawicieli państwa może być bardzo mocny i bardzo efektywny.
Jest, ale nie w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Tam jest system korporacyjny. W takich krajach jak Bliski Wschód, czy kraje, nazwijmy to, które są nadal z dużym przyrostem naturalnym, a nie samowystarczalne żywnościowo, możemy sprzedawać to na zasadzie kontraktów G2G, czyli government to government. Bo inaczej oni nie mogą kupować. Część z tych środków pochodzi z różnych agent ONZ-owskich i prywatni konkurenci na rynku, którzy mają limity kredytowe w bankach na setki miliardów dolarów, to jest po prostu konkurencja korporacyjna, z którą walczyć możemy, ale za jakiś czas. No i nie państwo, tylko przedsiębiorcy.
Przy udziale państwa nie jesteśmy sami w stanie, jako rolnicy, drobni rolnicy, rozdrobnieni, konkurować z korporacjami. Wyłącznie korzystając z instrumentów, które ułatwią nam to konkurowanie. I tylko państwo i rząd może nam w tym pomóc. Inaczej nie wygramy z korporacjami.
4 czerwca. Rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam. Przepraszamy tych, którzy oczekiwali na połączenia telefoniczne. Mówię o dacie, gdyż to dziś będą rozmowy niedokończone w Radiu Maryja o 21.30. Zapraszam, wówczas poświęcimy więcej czasu na udział radiosłuchaczy, by państwo mogli pytać, też prowadzić tutaj dyskusję na temat polskiego rolnictwa. A dziś dziękuję panom w studiu. Dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istula, Jarosław Ołowski, wiceprezes Agencji Rynku Rolnego i pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.